Przyglądamy się temu, co na wyciągnięcie ręki, temu, co za oknem, co za rogiem. Nie ostatni, bo na pewno nie pierwszy raz, pewnie przypomnę Państwu, co mówił kiedyś szef lubelskich radiowych reporterów, znakomity Janusz Danielak, wysyłając młodego reportera w teren, a ten młody nieco się ociągał, na co kierownik mówił mu tak: jak to czego ciekawego w Piaskach nie zobaczy, to i w Paryżu nie ma czego szukać. Stąd nasze wielkie zamiłowanie do codziennych gestów, codziennych spojrzeń. Oglądamy przez okno, przyglądamy się temu, co na stole, nasłuchujemy odgłosów z najbliższego otoczenia. Takie mamy niedzielne poranki. Mam jednak takie wrażenie, choć nie widzę, że być może wśród rekwizytów dookoła państwa leżących, funkcjonujących, pojawił się teraz nowy notatnik jałówek. Albo taki wirtualny, taki do pisania w komputerze. Bo mam takie wrażenie, że większość z nas zaczęła teraz od kilkunastu tygodni prowadzić dziennik. Właśnie, żeby się oswoić z sytuacją, czy też nagły przypływ twórczych pasji i możliwości. Tego nie wiem. Ale że takie zjawisko zaczęło się rodzić, o tym dochodzą wieści i z tej i z tamtej strony. Postanowiłam więc o to i nie tylko wypytać dziś w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej profesora Arkadiusza Bagłajewskiego, kierownika Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Nie obudziliśmy cię?
Nie, już na nogach jestem.
Jesteś przed spacerem, po spacerze, bo to nie jest chyba nic nowego w twoim życiu. Do twojej codzienności należą też spacery, na przykład do ogrodu, prawda?
Tak, tak. Mieszkam niedaleko Ogrodu Saskiego i właściwie jestem tam codziennie. Niezależnie od pogody, mamy taki wyjątkowo zimny maj, by nawiązać do tytułu znanej piosenki, ale to mi zupełnie nie przeszkadza. Ogród jest piękny, drzewa są piękne, niezależnie od tego, czy jest właśnie piękne słońce, czy jest taki poranek jak dzisiejszy, zimny, deszczowy.
A powiedz proszę, czy kiedy wracasz z takiego spaceru, oprócz tego, że robisz zazwyczaj kilka zdjęć, tydzień temu opowiadała nam o swoich porannych spacerach i o zdjęciach, które na nich robi Agata Tuszyńska. Powiedz proszę, czy jak wracasz, bo ona od razu biegnie na przykład do biurka i notuje swoje myśli, które pojawiły się podczas takiego spaceru. Czy ty też natychmiast siadasz przy biurku i notujesz? Czy ty w ogóle prowadzisz dziennik?
Coś tam skrobię, ale powiem tak, spacer to jest właśnie oderwanie od tego, co przy biurku. Tak jak to się dzisiaj ma, no niezbyt ładną polszczyzną, reset, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. To znaczy, jak pracuję intensywnie, mniej czy bardziej, ale intensywną pracą nie musi być w moim przypadku pisanie, także czytanie, przygotowywanie zajęć, obmyślanie i tak dalej, to staram się właśnie nie myśleć, nie przenosić tego świata zabiórkowego na ten świat ogrodowy, że go tak nazwę. Nie, i to właściwie jest dla mnie taki moment potrzebny wyizolowania się z tego wszystkiego, ale jak wracam, to jestem gotowy właśnie do tej aktywności, którą lubię, która jest moją codziennością.
Ale rozumiem, że pisanie dziennika, czy jak to powiedziałeś zgrabnie, coś tam skrobię, to znaczy, że taki dziennik profesora Bagłajewskiego istnieje. Proszę Państwa, tu zwracam uwagę przyszłych biografów profesora Bagłajewskiego. Istnieje jego dziennik. W każdym razie ten dziennik zacząłeś pisać nie teraz, a tylko wcześniej z potrzeby. Co kieruje? Co tobą kierowało, kiedy zaczynałeś pisać dziennik?
Myślę, że kierowało to, co kieruje pisaniem właśnie takich zapisków diarystycznych w takim myśleniu mniej profesjonalnym. Bo ja bym tu odróżnił dwie kwestie. Pisanie dziennika przez pisarza uformowanego, dla którego jest to taka forma dodatkowej ekspresji, a czasami okazuje się głównym dziełem. no tak jak w przypadku Dąbrowskiej, powiedzmy. Co nie znaczy, że oczywiście tutaj nie doceniam chociażby nocy i dni, no ale jednak czytamy głównie dzień Dąbrowski, jeśli do niej sięgamy. Natomiast w tym moim przypadku to było coś innego, to było takie odczucie, wydaje mi się, które mamy chyba wszyscy jako tako myślący, że tak szybko mija życie, że tak szybko mija nasza drobna codzienność i tak mało pamiętamy. Ja właśnie nie mam takiej dobrej pamięci i zazdroszczę czasami ludziom, którzy po kilku latach doskonale pamiętają, co było dnia tam 15 września, nie wiem, 2015 roku. Nie, i dla mnie to jest taka forma uchwycenia tego, co trwało, w czym byłem, tego, co minęło, i do tego można wrócić. Zapis jest tu jak gdyby taką jedyną dla mnie możliwością powrotu, uchwycenia. W takim najbardziej, myślę, elementarnym rozumieniu. W tych zapiskach, które piszę, nie ma jakiegoś tam, powiedzmy, to w wielkim cudzysłowie, profesorskiego wymrzania. Nie jest to taki też dziennik lektur, bo taką działalność prowadziłem jako krytyk literacki, ale no taki miszmasz, i to mi się w tym podoba. Lubię do tego wracać, lubię notować pewne sytuacje, które po latach jak gdyby nabierają pewnej gęstości. To jest dla mnie ciekawe, bo ja tam sobie, powiedzmy, po jakimś czasie wracam do takich zapisków sprzed lat nastu na przykład. Aha, to tak. I to jest najciekawsze, to jest takie odczucie pewnej obcości. To jestem ja, ale ja jestem inny. Więc jest to też taki moment, nazwałbym to takiej pewnej gry z życiem, które nas zaskakuje, które chcemy jakoś uchwycić, usensownić, mimo iż nie zawsze się daje.
Ale to jest też fantastyczne to, o czym mówisz, te powroty i czytanie siebie na nowo. To jest fantastyczny punkt wyjścia do rozmowy na swój własny temat, ze sobą właśnie. Wydawać by się mogło, że być może nie zmieniliśmy się, ale mamy twarde dowody. Dowody na piśmie, jak przebiegał proces zmian w naszym życiu. Dąbrowska, o której wspomniałeś, to pisarka, która dziennik i pisała, i przepisywała. Bo przecież ona go poprawiała, prawda, zanim trafił, jakby mając świadomość tego, że będą go czytać także inni ludzie. Jak myślisz, jak to jest z tymi naszymi dziennikami? Mówię naszymi, chociaż ja akurat nie miałam tego odruchu do pisania dziennika, ale wiem, że bardzo wiele osób zaczęło. Kiedy zaczęła się pandemia, bardzo wiele osób sięgnęło po papier i zaczęło notować dzień po dniu to, co się z nimi i ze światem dzieje. Nie wiem, czy to są dzienniki do druku, chociaż złośliwcy śmieją się, że po tym, jak pandemia ustąpi, to będzie główny nurt wydawniczy, dzienniki czasów zarazy. Ale jak myślisz, gdzie tu jest przyczyna i jakie mogą być skutki tego, że tak wiele osób zaczęło teraz prowadzić dzienniki?
Zanim tutaj odpowiem na to twoje pytanie, to jeszcze może taka mała glosa o Dąbrowskiej, bo gdy zaczęła się pandemia, pojawiła się taka paralela między obecną sytuacją a epidemią Hiszpanki, rok 1919-20. Sięgnąłem do dzienników Dąbrowskiej i z pewnym zaskoczeniem, zdumieniem zauważyłem, że tam jest jeden jedyny zapis. Mniej więcej taki, tutaj sparafrazuję. Dopadła mnie ciężka influenza, zwana teraz Hiszpanką. Dużo ludzi choruje. Tyle, nic więcej. 20 milionów istnień. I jeden jedyny zapis o influenzy. I pomyślałem sobie, jak to będzie z tą obecną, z tą dzisiejszą sytuacją. Znaczy, mam tutaj też taką refleksję. Dzisiejsze czasy są bardziej nastawione na ego. Mamy inne narzędzia, inne możliwości. No chociażby media społecznościowe. Możemy tutaj, prawda, szybko dotrzeć, komentować. Ale jest też coś w takiej wrażliwości. Ci ludzie kiedyś byli inaczej formowani i pewne sytuacje, takie jak ta dzisiejsza pandemia, były w inny sposób rozpoznawane, inaczej były też obiektywizowane, inaczej były ujmowane. Natomiast właśnie pewna taka przewaga współczesności jest w tym, że z tych zapisów ułoży się jakaś panorama lęków, niepokojów tej epoki, tej konkretnej sytuacji. I ja muszę powiedzieć, że czytałem, bo na Facebooku Czas Kultury udostępnia dziennik z czasów kwarantanny, chyba tak to się nazywa, wybitnego antropologa profesora Waldemara Kulikowskiego.
Znakomity.
To są zapisy. Znakomity, prawda? Też znana pisarka mieszkająca obecnie w Wielkiej Brytanii, Violeta Grzegorzewska, via Facebook swoje zapiski, które sądząc po reakcjach odbiorców cieszą się dużą popularnością. Też czytałem na warsztatach literackich, które prowadzę w Centrum Kultury online, właśnie zapis dziennikowy i przy tej okazji uświadomiłem sobie, jak wiele rzeczy też umyka, właśnie jeśli nie są napisane. Marzec, prawda, zapisywany tam dzień po dniu, oczywiście filtrowany przez sytuację życiową autorki, ale tam jest mnóstwo jak ciekawych i dziś już może nie będących w żywej pamięci faktów, zdarzeń, sytuacji. Także jest to sytuacja właśnie, wydaje mi się, ważna. Z jednej strony to dokument, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że diarystyka jest bardzo ważną formą piśmiennictwa i ona wyraża nasze czasy rozumiane tak bardzo, bardzo szeroko, no przynajmniej od początków nowoczesności, jakkolwiek oczywiście dzienniki powstawały wcześniej.
Tu wspomniałeś o pisarzu.
Na gorąco.
Tak, tak.
Tak, ale chwytamy na gorąco, natomiast jednak filtrujemy przez to, kim jesteśmy. Przez swój sposób postrzegania świata. Dlatego te dzienniki są tak różne. Natomiast te, z którymi się spotykałem w tej, powiedzmy, obecnej wersji, to są jednak takie dzienniki ascetyczne. One idą od tej, powiedzmy, linii, którą wyznaczyły utwory nie diarystyczne, ale takie, w których pisarze starali się opisać zarazę. Tak jak Daniel Defoe czy Albert Camus.
A powiedz proszę, jakie teksty twoim zdaniem będą powstawać w najbliższym czasie? Bo oczywiście, że nie wszystkie wydawnictwa z taką wielką radością rzucą się choćby na dzienniki najlepszych, nawet pisarzy. Powiedz, co się zmienia na twoich oczach w tej chwili w literaturze?
Ja myślę, że dzienniki, te, które powstają, jeśli one będą upublicznione, drukowane, to za jakiś czas. Natomiast myślę, że warto tutaj wsłuchiwać się w poezję. Wiersz nie musi być takim bezpośrednim świadectwem tego, co jest za oknem, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Natomiast to jest fascynujące, jak te poetyckie sejsmografy wychwytują coś, co dopiero później będzie mogło być przedstawione w innym typie dyskursu. Także to tutaj, myślę, śledzić poezję. Natomiast wydaje mi się, że trudno tutaj jest właśnie na to twoje pytanie odpowiedzieć. Bo z tej strony wiem, że wielu ludziom trudno się myśli słowem, myśli się poprzez pisanie. I to pisanie stawia opór, ale być może dzięki tej sytuacji oporu coś nowego powstaje, coś nowego się tworzy. Tego nie wiemy. Natomiast dzisiaj jesteśmy też w innej sytuacji, powiedzmy, niż w marcu. Ten pierwszy szok minął. Nauczyliśmy się tak czy inaczej funkcjonować. Myślę, że to zagrożenie nie minęło, natomiast potrafimy, że jak gdyby w tej sytuacji, w tej rzeczywistości poruszać się. Na pewno jest to sytuacja, która będzie miała przeniesienie na to, co się dzieje w sztuce. Ja to może jeszcze powiem, że takim bardzo ciekawym działaniem, w którym właśnie poniekąd uczestniczę, jest to też na Facebooku taki portal Pandemia Snów, Dream Pandemic. Tam zostałem zaproszony i właściwie, o ile w pierwszym miesiącu nic mi się nie śniło, znaczy nic nie pamiętałem, o tyle gdzieś tak od połowy kwietnia mam takie bardzo wyraziste sny. Staram się zapisać wtedy, kiedy je pamiętam po przebudzeniu i umieszczam na tym portalu. Tam kilkanaście, może już kilkadziesiąt różnych osób, bo to są i artyści, publicyści, ludzie nauki, umieszcza. I one są bardzo ciekawe, dlatego że w tych snach też zauważamy, jak to, co nas otacza, przebija się, w jaki sposób jest filtrowane. Dla mnie można powiedzieć, te sny są bardzo ciekawe, jako takie doświadczenie artystyczne.
To bardzo ciekawe.
To jest forma dziennika, oczywiście.
Mm-hmm. To ciekawe, co mówisz. Skojarzenie może odległe, ale kilka dni temu czytałam ciekawy artykuł o tym, jak dystopie, jak nasze uzależnienie od sieci, nasze bycie w sieci, pojmowane przez długi czas jako dystopia, żeby przypomnieć choćby słynny Matrix, powoli zamienia się w zupełnie... Ten system opresji, cała ta dystopia zamienia się w dreamtopię właśnie. To jest to słowo, które podobno zaczyna opisywać świat, w którym reakcją na kryzys i na katastrofę jest ucieczka do krainy cyfrowych, ale snów. Oto ludzkość sprawia, że Ziemia jest niezdatna do życia, w związku z tym jedynym wyjściem jest ukrycie się w takiej właśnie sennej symulacji. Gdzieś te słowa zaczynają się pojawiać w naszym, to słowo sen pojawiać w naszym życiu. A powiedz proszę, w jakim medium będzie się literatura realizować? To nie jest pytanie, które jest pytaniem nowym, ale ja myślę, że ono nabiera zupełnie nowego kontekstu teraz. Przed godziną rozmawiałam z Magdaleną Franczak, artystką wizualną. Mówiłyśmy o naszym spojrzeniu na taką rzeczywistość codzienną i na konsekwencjach tego spojrzenia, które się zmienia, nie tylko w sztuce, ale i w życiu. Magdalena Franczak wspominała na przykład o dotyku, którego bardzo w tej chwili potrzebujemy i że to bardzo wiele rzeczy zmienia. Raz jeszcze pytam, w jakim medium, twoim zdaniem, może się realizować literatura za moment? Być może nie będziemy potrzebować w związku z tymi doświadczeniami ostatnich tygodni w ogóle medialnego zapośredniczenia. Tylko na przykład jakichś takich, nie wiem, będziemy patrzeć, słuchać, komunikować się ze sobą i światem w zupełnie inny sposób. Myślisz, że jesteśmy bliżej tej wizji?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że coś się może zmienić, nie musi zmienić. Natomiast chyba jednak w dalszym ciągu oczekujemy tego tradycyjnego, bym powiedział, spotkania. To znaczy wezmę książkę do ręki, wezmę dzienniki Szandora Marajego, które tam podczytuję. I tu jest ta gęstość innego kontaktu literackiego. Natomiast jeżeli, powiedzmy, mamy w sieci, to sieć formatuje też sposób postrzegania literatury. My musimy pisać inaczej, myśleć inaczej, bo przecież długi tekst nie zostanie przeczytany. Wiemy, że powiedzmy, te gwiazdy pisania internetowego to są ludzie, którzy potrafią napisać celnie, krótko. To jest pewna umiejętność, pewna dyspozycja. Natomiast to nie musi się przenieść na inny typ pisania i tym samym inny tryb lektury, wręcz przeciwnie. Także wydaje mi się, że tu będą istniały te formy równoległe. Natomiast mi się szalenie podoba, chcę to powiedzieć, właśnie taka sytuacja, jaką wytworzyła ta pandemia snów. To znaczy jest miejsce, w którym te różne sny, autentyczne sny, myślę autentyczne, że one nie są wymyślone, w każdym razie może nie są wymyślone, że te sny się spotykają, prawda? Bo w tej tradycyjnej sytuacji byłoby, gdzie ich miejsce? Coś mi się przyśniło, mogę komuś opowiedzieć albo nie opowiedzieć i po trzech dniach nie pamiętam. Prowadzę jakiś dzień, jakieś zapiski, to zapiszę te swoje sny, prawda? Ale funkcjonują jakby w tym moim świecie. Tutaj z kolei to jest jak gdyby taki pewien atak snów, bardzo różnych. Te sny paradoksalnie też jakoś tam ze sobą rozmawiają i to jest jakby najciekawsze. Natomiast wiem, że artystka wizualna chce też te sny, czy niektóre z tych snów wykorzystać już po pandemii. To może być też właśnie takie ciekawe doświadczenie, nie będąc wyłącznie doświadczeniem słowa. Natomiast nie da się pewnych form przedstawić w sieci, licząc na ten rodzaj uważności, skupienia, jaki daje przedstawienie w postaci tej tradycyjnej książki.
Bardzo się...
Myślę, że tutaj, że tutaj i zmieni się coś, ale też i coś się nie zmieni.
Bardzo to ciekawe, te twoje refleksje. Chętnie bym posłuchała ich jeszcze, zwłaszcza, że chciałam cię bardzo jeszcze zapytać o listę twoich książek, takich dotyczących codzienności. Proszę cię, trzymają gdzieś w zanadrzu, bo niestety dzisiaj musimy już kończyć, a myślę, że to byłoby dobre podpowiedzieć państwu, do jakich książek sięgnąć, żeby zobaczyć, jak autorzy sobie z codziennością właśnie radzą. Obiecuję, że zrobimy to za jakiś czas, nie za długi. Dziękuję ci bardzo. Profesor Arkadiusz Bagłajewski, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.